Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Witam ojca Roberta, który jest z nami w tej audycji. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to atopowe zapalenie skóry. Już naszych gości mamy przy telefonie. Halo? Są nasi goście. Naszym gościem jest pan profesor Roman Nowicki, dermatolog, alergolog, wenerolog oraz drugi gość, pan Hubert Godziątkowski. Są panowie z nami.
Witam serdecznie, Roman Nowicki z Gdańska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan Hubert.
Dzień dobry,
jest,
witam serdecznie słuchaczy.
Jest, tak, witam panie Hubercie. Pan profesor Roman Nowicki jest, jak już powiedziałam, dermatologiem, alergologiem, wenerologiem, kierownikiem kliniki dermatologii, wenerologii, alergologii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Zgadza
tak,
się?
Wszystko się zgadza.
Oraz jest pan również przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych.
Tak, jestem.
A więc właściwy człowiek w dzisiejszej audycji, a pan Hubert Godziątkowski jest prezesem Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych. Panie Hubercie, coś trzeba jeszcze dodać?
To dziękuję, no to chyba już
to
wszystko.
Wyczerpuje, prawda, informacje do dzisiejszej audycji. Panie profesorze, może od pana zaczniemy naszą rozmowę. Temat atopowe zapalenie skóry. W tym temacie mamy właściwie trzy takie pojęcia, które trzeba byłoby wyjaśnić. Może zacznijmy od skóry. Co to jest skóra? Po co nam skóra? Jaką rolę pełni w organizmie człowieka?
Dla każdego dermatologa i dla naszych pacjentów skóra jest najważniejsza. Jest to organ, który chroni nas przed czynnikami zewnętrznymi, przed liczbą zagrożeń biologicznych, czyli bakterii, grzybów i wirusów, ale ochrania również nasze narządy wewnętrzne przed różnego rodzaju uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i właśnie biologicznymi wywoływanymi przez te drobnoustroje. Poza tym bardzo ważną rolą skóry jest utrzymywanie odpowiedniej zawartości wody w ustroju, ponieważ nasz organizm składa się w dużej ilości z wody i jeżeli wyschniemy, przestanie prawidłowo funkcjonować. Poza tym skóra również pełni bardzo ważną rolę kosmetyczną, estetyczną i powoduje sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez innych. Nasi pacjenci dermatologiczni cierpią na liczne schorzenia skórne, cierpią psychicznie bardziej niż osoby, które mają choroby wewnętrne,
których nie widać
dla
pewnie
osób tak zewnętrznie. I to jest problem duży.
Tak. Panie profesorze, jako kobieta miałam, jak to się mówi potocznie na końcu języka, pytanie o tą kosmetologię, o takie problemy kosmetologiczne. Czy skóra skórze nierówna? Już nie mówimy o chorobie skóry, ale w ogóle o jakości.
Oczywiście. Skórę dziedziczymy po naszych przodkach i jeżeli mieliśmy zdrowych rodziców, prawdopodobnie nasza skóra również pozostanie zdrowa, jeżeli będziemy ją szanować. Mówię tutaj o odpowiednim wypoczynku, wysypianiu się, a osoby, które są szczególnie narażone na liczne kąpiele, mówię tu o grupie sportowców i osoby, które lubią się kąpać kilka razy dziennie, powinny pamiętać o konieczności nawilżania i natłuszczania naskórka. Już starożytni Grecy wiedzieli, że sportowcy po zawodach sportowych, olimpijskich, po pobycie w łaźni, powinni swoją skórę natłuszczać odpowiednimi oliwkami. Takie rysunki mamy na greckich amforach, mamy różnego rodzaju starożytne freski, które pokazują, że już te starożytne osoby bardzo o skórę dbały.
Już miały tę świadomość, prawda?
Już miały tą świadomość, tak? Że w zdrowej skórze zdrowy duch.
No tak, tak można powiedzieć. Ale czas nam ucieka, pani profesor. No, mogłabym jeszcze pytać, jako właśnie, tak mówię, jako kobieta zainteresowana tymi pewnie problemami związanymi z kosmetyką, ale przejdźmy do naszego tematu. Znacznie może, chociaż nie wiem, czy poważniejsze, ale to, co pan do tej pory powiedział o tym nawilżaniu, jest bardzo ważne, ale przejdźmy do atopii. Atopia, co to takiego?
Atopia wzięła się z greckiego słowa atopus, to znaczy dziwne schorzenie. Dziwne, ponieważ w dalszym ciągu, mimo rozwoju licznych nauk medycznych, biologicznych, molekularnych, dokładnie nie wiemy, dlaczego u niektórych osób ta atopia rozwija się, ta dziwna choroba, która atakuje nie tylko skórę, ale również drogi oddechowe, wzrok, przewód pokarmowy, powoduje zapalenia górnych dróg oddechowych, przewlekłe nieżyty, a w końcu nieleczona może doprowadzić do rozwoju astmy oskrzelowej. Mówimy o tak zwanym marszu atopowym. Dziecko, którego bardzo wcześnie lekarze, specjaliści rozpoznają atopowe zapalenie skóry, jest bardzo często narażone na rozwój atopowego zapalenia przewodu pokarmowego, na atopię taką pokarmową, to znaczy nie przyswajanie niektórych pokarmów.
Tak jakby alergie, tak?
Te alergie, te atopowe alergie, aha, mogą wywoływać stany zapalne skóry i stany zapalne dróg oddechowych i te mechanizmy nawzajem się napędzają, takie błędne koło. Obecnie nowocześnie mówimy, że to jest odpowiedź alergiczna typu TH2, ponieważ biorą udział w tym procesie limfocyty TH2, które odpowiadają na różne czynniki zewnętrzne i chcą nas obronić, ale niekiedy bronią nas nadmiernie.
To, panie profesorze, chciałam zapytać o przyczyny atopowego zapalenia skóry, ale z tego, co pan powiedział, od skóry mogą być problemy, od pierwotne, od choroby skóry, ale też od jakiegoś naszego, od organizmu, mówiąc najogólniej, prawda?
Od skłonności organizmu i wiemy, że choroba przenosi się genetycznie. Mamy zespoły pacjentów z rodzinami atopowymi. Rodzice chorują na astmę oskrzelową, a dzieci mogą chorować na atopowe zapalenie skóry lub atopowe przewlekłe nieżyty górnych dróg oddechowych. Niekiedy u jednego pacjenta mamy kilka chorób atopowych. Także jest to poważny problem, nad którym pracujemy wspólnie z kolegami alergologami, wspólnie z pediatrami, a pacjenci zgłaszają się często do swoich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i wtedy taki lekarz po dokładnym zbadaniu często przesyła pacjenta do specjalisty.
A czy nie jest tak, że w tym świecie, w którym żyjemy, gdzie jest, no już nie powiem o stresie, gonitwie i tak dalej, ale o zanieczyszczeniu i o tym, co jemy, czy to nie jest większa możliwość, czy nie mamy większej możliwości, no możliwość to może niedobre słowo, zachorowania na tego rodzaju schorzenia?
Niewątpliwie pani redaktor ma rację i jest to choroba o wielu czynnikach etiologicznych. Mówimy o chorobach polietiologicznych, a więc i skłonność genetyczna, i zanieczyszczenie. Okazuje się, że dzieci na wsiach, dzieci w krajach afrykańskich rzadko zapadają na atopowe zapalenie skóry. Natomiast te dzieci, które żyją w wielkich miastach, są otoczone nadmierną opieką w szczelnych mieszkaniach z takimi specjalnie uszczelnionymi oknami, częściej chorują na atopowe zapalenie skóry.
I są bardzo poddane jakimś może restrykcyjnym zabiegom higienicznym często, prawda?
Niekiedy nadmiernie jest to stosowane, ponieważ rodzice, żeby zaoszczędzić czas, często korzystają z porad internetowych, nie zawsze najlepszych i nie zawsze to rozpoznanie, które rodzic postawi, jest zgodne z tym rozpoznaniem od lekarza specjalisty.
Tak. A proszę wobec tego jeszcze nam powiedzieć, bo tak krążymy wokół tych objawów, które powinny nas jakoś zaniepokoić. Co może być objawem tego schorzenia? Jakie mogą być objawy?
Najważniejszym i najbardziej przykrym dla pacjenta objawem jest niezwykle silny świąt. Ten świąt niektórzy porównują do stanu, kiedy tysiące komarów ugryzło, ukąsiło nas w tym samym czasie. Dzieci atopowe, z atopowym zapaleniem skóry, nie śpią w nocy, ponieważ drapią się. A skóra dzieci atopowych jest mniej wartościowa, bardziej wrażliwa, można powiedzieć nadwrażliwa na czynniki zewnętrzne. Także dodatkowo mechaniczne uszkodzenie poprzez przewlekłe drapanie jeszcze bardziej sprzyja zaostrzeniu stanu zapalnego i jeszcze łatwiej przenikają te różne czynniki drażniące przez skórę dziecka. Także koło zamyka się. Rodzice i opiekunowie dzieci również nie mogą spać. W związku z tym ten poziom stresu w domu, w którym jeszcze teściowo udziela licznych rad. Cała rodzina choruje. To jest choroba całej rodziny. Jeżeli dziecko atopowe nie śpi w nocy, cała rodzina na drugi dzień jest niewyspana. Te stresowe czynniki nasilają się, a z kolei w przedszkolu i w szkole inne dzieci zdrowe odsuwają się od takiego dziecka, ponieważ rodzice mówią dziecku, nie dotykaj tego kolegi, ponieważ zarazisz się jakąś chorobą. Także stygmatyzacja jeszcze tutaj rozwija się bardzo silnie.
A więc ten świąt pod wpływem mechanicznego właśnie tego tarcia objawia się jakimś takim, nie wiem jak to nazwać.
Objawia się zaczerwienieniem, stanem zapalnym i uszkodzeniem dalszym naskórka, a na to czekają, że gronkowce złociste. Okazuje się, że taka sucha, popękana skóra atopowa jest siedliskiem tej bakterii, która przewlekle w 95% występuje u wszystkich pacjentów z AZS-em, z atopowym zapaleniem skóry. I w przypadku rozdrapania gronkowiec złocisty objawia się w postaci żółto-miodowych strupów. My to określamy w dermatologii jako liszajek zakaźny albo zlichajcowacenie, czyli pokrycie podrapanego naskórka jeszcze dodatkowo żółtym, ropnym strupem.
No i co można z tym robić wobec tego? Czy są, podejrzewam, że rozmawiamy z panem profesorem, alergologiem, dermatologiem, więc na pewno pan profesor tu nam zaraz zaprezentuje możliwości pomocy takim dzieciom.
Na początku chciałem powiedzieć, że mamy różne stadia tego zapalenia skóry. Większość dzieci choruje na postać średnio nasiloną, którą możemy leczyć miejscowymi środkami natłuszczającymi i przeciwzapalnymi. Proszę pamiętać, że jeżeli pojawi się stan zapalny i ten silny świąt, to niestety samo natłuszczanie nie wystarcza i w niektórych przypadkach to natłuszczanie powoduje jeszcze większe pieczenie. Także zadaniem każdego lekarza, specjalisty, dermatologa zwłaszcza, jest ugasić ten stan zapalny, zmniejszyć świąt, aby dziecko jeszcze bardziej nie rozdrażniało swojej skóry. Jeżeli to się uda, wtedy przystępujemy do intensywnego natłuszczania, które w zależności od wyschnięcia naskórka w niektórych przypadkach konieczne jest nawet co godzinę. Także nie wystarczy takiego dziecka posmarować raz w tygodniu dobrym środkiem nawilżającym. Mówimy o emolientach, takich substancjach, które są produkowane przez wiele firm farmaceutycznych i służą do utrzymywania dobrej kondycji skóry. Musimy pamiętać, żeby to były środki bezbarwnikowe, bezzapachowe, które są dobrze tolerowane. Każda skóra, każdy pacjent indywidualnie znosi, także dobrze by było, żeby na początku sprawdzić, są małe opakowania, tak zwane próbki lecznicze, żeby sprawdzić, czy ta aplikacja, czyli posmarowanie skóry danym emolientem danego dziecka przynosi ulgę,
czy czasami nie rozdrażnia objawów,
czy nie rozdrażnia.
Tak, ale rozumiem, że to jest leczenie objawowe, panie profesorze. A co z takim, na co byśmy oczekiwali, że łykniemy jakiś specyfik i będziemy leczeni?
Myśmy jako specjaliści dermatologii, alergolodzy po taki specjalne rekomendacje napisaliśmy dla lekarzy innych specjalności, ale również dla lekarzy dermatologów, którym podkreślamy, że w leczeniu takiej przewlekłej, bardzo uciążliwej choroby skóry ważna jest współpraca. Współpraca z rodzicami i z opiekunami, żeby ci rodzice wiedzieli, że tutaj nie wystarczy powiedzieć dziecku nie draw się, ale dążyć do unikania tych czynników, które powodują nerwowe drapanie, zwłaszcza tej nerwowości, wysokiej poziomu stresu w rodzinach. Unikanie czynników drażniących, takich jak remonty, malowania. Szczególnie też ciężko te dzieci chorują w okresach zmiany temperatur, tak jak teraz nagle temperatury się obniżają, rozwijają się różne infekcje górnych dróg oddechowych i wtedy ta skóra atopowa od razu się zmienia, zwiększa się stan zapalny. Także to leczenie objawowe jest bardzo ważne, natomiast przyczynowe leczenie, którego jeszcze dokładnie nie wiemy, jaka jest przyczyna, więc trudno mówić o przyczynowym leczeniu, ale dla tych dzieci najbardziej chorych, u których konieczna jest hospitalizacja, pobyt krótki w szpitalu, mamy już też preparaty, które działają ogólnie, które hamują odpowiedź zapalną. Mówimy i o lekach biologicznych, i mówimy o lekach drobnocząsteczkowych. To jest w ogóle nowość w technice leczenia tej choroby. Olbrzymi przełom, ale rezerwujemy te środki dla dzieci najbardziej chorych i najpierw stosujemy leczenie miejscowe, współpracę z rodzicami, prewencję i edukację. I dlatego dzisiaj z przyjemnością przemawiam na falach Radia Maryja, ponieważ wiem, że dużo opiekunów słucha w porze obiadowej tej znakomitej rozgłośni. Być może jakiś element profilaktyki atopowej dotrze do tych dzieci atopowych.
To profilaktyka atopowa to co to takiego? Nie wiem.
Odpowiednie
jedzenie, styl życia pewnie, tak?
To jest styl życia. Przede wszystkim wysypianie się, zwracanie uwagi, kiedy nadchodzi niska temperatura, kiedy zmienia się klimat, żeby dziecko było odpowiednio ubrane, żeby nie marzło, ale też nie możemy dopuścić do przegrzewania, bo takie podgrzane dziecko jeszcze bardziej cierpi z powodu świądu. Ponieważ wysoki poziom stresu panuje w tych rodzinach atopowych, unikamy dymu papierosowego. To jest bardzo ważne, ponieważ te mamy często są bardzo znerwicowane i chcą się uspokoić za pomocą papierosa. Dym papierosowy bardzo podrażnia. Dieta typu fast food również bardzo. Zajadanie stresu powoduje otyłość, która też komplikuje leczenie i nasila te zmiany atopowe. Należy pamiętać o tym, żeby w okresie ciąży u kobiet stosować jak najmniej antybiotyków. Okazuje się, że antybiotyki stosowane w czasie ciąży mogą również zwiększać ryzyko rozwoju tej przewlekłej choroby. Natomiast mamy kilka czynników środowiskowych, które pomagają i uspokajają tą skórę, a mianowicie okres letni. Okazuje się, że większość dzieci w czasie lata zdrowieje. Tu należy pamiętać, żeby nie wystawiały się nadmierne promienie słoneczne, które również mają czynniki drażniące i uszkadzające na skórek. I proszę Państwa, bardzo ważna jest dieta złożona ze świeżych owoców, produktów nieprzetwarzanych, z ryb. Wiemy też, przeprowadziliśmy w naszej klinice w Gdańsku badania i okazuje się, że suplementacja kwasami omega-3, które są zawarte w licznych takich preparatach tranowych, kiedyś mówiliśmy o tranach, teraz mamy specjalne suplementy diety, zwłaszcza stosowanie tych kwasów omega-3 podczas ciąży bardzo niwelują objawy atopowego zapalenia skóry, zmniejszają ryzyko rozwoju tej choroby. Kiedyś mówiliśmy, że wczesna ekspozycja na zwierzęta może pogarszać. Okazuje się, że te dzieci, które rozwijają się na wsi razem ze zwierzętami, nie chorują. A więc wczesna ekspozycja na kontakt ze zwierzętami również jest korzystny i niektórzy specjaliści zalecają specjalne pobyty na wsi, żeby to dziecko mogło
oswoić się jak gdyby.
Wrócić do normalności.
Panie profesorze, dziękuję za te informacje, które do tej pory rozmawiamy z panem profesorem Romanem Nowickim. A teraz może, jeżeli pan profesor pozwoli, oddamy głos panu Hubertowi, który jest prezesem Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych. Panie Hubercie, zacznijmy może od waszego towarzystwa, tak? Bo pan powołał, pewnie pan powołał to towarzystwo.
Tak, to prawda.
Tak? I dlaczego?
Oczywiście, dzień dobry jeszcze raz, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Oczywiście nasza organizacja, która jest organizacją non-profitową, pacjentką, powstała w taki sposób, jak wiele z tego typu organizacji powodów powstaje, tak? To zazwyczaj jest tak, że mamy problem albo tak. Sami chorujemy, albo w rodzinie ktoś choruje.
No i wtedy
dowiadujemy
pomocy.
Się w zasadzie, że jednak te troszeczkę tego wsparcia dodatkowego, tej pomocy jest potrzebne. I tak było też w naszym przypadku. Oczywiście nasz starszy syn Tymek, który obecnie ma 11 lat, wówczas miał 4-5 miesięcy, kiedy to już te największe objawy, o których pan profesor Nowicki już mówił, pojawiły się, czyli te stany zapalne, świąt bardzo uciążliwy. No i w tym to momencie zaczęła się nasza przygoda z atopowym zapaleniem skóry. A doświadczyliśmy tego wszystkiego, o czym pan profesor powiedział, tak, to faktycznie było tak, że my jako rodzina praktycznie byliśmy jednym wielkim kłębkiem nerwów. I to działa w ten sposób, że to wszystko się nakręca. To taka kula śniegowa tocząca się przez jakby całą rodzinę, tak? Zaczyna się faktycznie
pociąga za sobą, tak.
Tego od szukania przyczyn, tak? Od zamartwiania się, od też rodzice, też opiekunowie obwiniają się bardzo często za chorobę. To już jest taki...
No bo to takie malutkie dziecko, to skąd przyczyn środowiskowych, to może nie bardzo przyczyny środowiskowe mogły zadziałać, prawda? Na kilkumiesięczne dziecko.
No tutaj jest, to jest największy problem, o tym pan profesor też wspomniał. To znaczy, my mamy takie tendencje, do szukania przyczyn. Bardzo często obserwujemy, prowadzimy takie dosyć liczne grupy wsparcia i dla pacjentów dorosłych, i też dla opiekunów dzieci i funkcjonuje taka tendencja do szukania przyczyn.
Chcemy wiedzieć, dlaczego coś się stało.
Tak. To takie zachowania są jakby podszyte jakby dobrymi intencjami, natomiast to potem, jeżeli opiekunowie pójdą w złym kierunku, to są poważne problemy.
Żeby to nie doszło do samoobwiniania się albo obwiniania wzajemnego. Tak.
No to jest taki etap wczesny. No jak się uzyska odpowiednią pomoc, to potem już minie. Natomiast historia jest tego typu. Szukamy tej cudownej tabletki, cudownego leku. No tutaj już pan profesor wspomniał, nie ma w przypadku typowego zapalenia skóry. Nie ma cudownego leku, nie da się zjeść tabletki i się wyleczyć, więc też jakby działania, myślę, że kadra nasza medyczna jest bardzo dobrze przygotowana do leczenia atopowego zapalenia skóry. Pan profesor to jakby potwierdzi. Mamy też już narzędzia dostępne, mówię, w postaci nowoczesnych leków, natomiast zanim do tego etapu dojdziemy, że już ta ścieżka leczenia będzie w prawidłowy sposób ustawiona, zanim dojdziemy do tego etapu, że już opiekunowie będą mieli taką świadomość, że mówiąc tak kolokwialnie, trzeba się trzymać jednego lekarza, trzeba korzystać z porad specjalistów, nie dokształcać się w zakresie leczenia, mówię, w internecie, bo w kwestii jakiejś tam pielęgnacji, powiedzmy, kierunków, no to jak najbardziej. Natomiast bardzo częstym problemem jest to, że opiekunowie tak skaczą z kwiatka na kwiatek, po chwilę chodzą do innych lekarzy, bo to jest tak, pójdą do lekarza, zostaje zaplikowana jakaś maść przeciwzapalna, opiekunowie stwierdzają, że to nie zadziała, no i od razu zmieniają lekarza, bo mówią, że nie pomógł, szukają następnego, więc to od razu.
Ale to też, panie Hubercie, na pewno pan, bo pan to mówi, ale na pewno pan to rozumie, dlaczego tak jest, prawda?
No tak, rozumiem. No i jak dzisiaj rozumiem, że to jest jakby, że to jest zła droga i my przez takie poszukiwanie cudownego rozwiązania Straciliśmy kilka lat życia. Nasze dziecko straciło kilka lat życia i my straciliśmy kilka lat życia. Takiego życia w zasadzie bez żadnego komfortu życia, bez żadnej jakości, tak? To wszystkie problemy, o których mówiliśmy, nieprzespane noce, problemy już natury takiej społecznej się pojawiały, kiedy dziecko już było w przedszkolu, powiedzmy, to otrzymał, to sobie też wspomniał, tak? No inni rodzice jednak widzą te zmiany na skórze, boją się swoje dzieci, więc proszą jakieś zaświadczenia, że dziecko nie jest że nie zaraża i tak dalej, więc to jest mit kolejny, który musimy obalać, tak? Atopowe zapalenie skóry nie jest chorobą zakaźną. Jest zupełnie odwrotnie. Dzieci, które są w zaostrzeniach, mają
są
podatne
pewnie
na większe zagrożenie zakażeniem siebie samego, ale nie zarażają
nie
innych.
Zakażają. Więc,
jakby mnogość tematów, zanim się ustawi ścieżkę leczenia, trafi się do właściwego lekarza, zrozumie się te mechanizmy choroby, to mija bardzo dużo czasu. I my to, bo mówimy o genezie powstania też organizacji pacjenckiej, tak? My widząc wówczas jakikolwiek taki brak ogólnodostępnej wiedzy o mechanizmach choroby, o sposobach działania, sposobach opieki, no to postanowiliśmy to w jakiś sposób formalny taki zorganizować, dlatego powstało Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych. Przy PTCA działa też Rada Naukowa, pan profesor Roman Nowicki jest szefem tej Rady Naukowej, bo my też wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, że tak jak bez edukacji i bez dobrej relacji na linii pacjent, lekarz czy opiekun i lekarz, no nie ma szans na jakiekolwiek powodzenie w leczeniu. Tak samo też nie ma szans na takie działanie typowo jakieś takie edukacyjne i informacyjne bez wsparcia kadry eksperckiej, kadry medycznej, tak? To jest warunek konieczny. Jednak te masy osób, które do nas jako do organizacji przychodzą po pomoc, a przychodzą w różny sposób, albo zapisują się do grup wsparcia, albo zostają członkami stowarzyszenia, albo czytają nasze wydawnictwa, kwartelnik Atopia, który wydajemy, czy w końcu z infolinii korzystają wsparcia, to te osoby musimy w ramach pomocy, musimy, mówiąc tak kolokwialnie, może nieładnie, ale jakby ustawić na właściwe jakby tory.
Ścieżkę,
chodzi o to,
tak,
żeby nie dopuścić do tego, żeby te osoby, które są w jakiś sposób już zrezygnowane, wyczerpane, nie zrobiły tego złego kroku w kierunku jakichś niesprawdzonych metod paramedycznych, paraleczniczych, żeby nie trafiły na biorezonans, żeby nie trafiły do, jak to pan profesor często mówi, do różdżkarzy, tak, ale wiele z tych metod właśnie ma bardzo dużo wspólnego z wróżeniem z kuli szklanej albo z fusu, więc to jest ta nasza rola, taka główna edukacyjna, żeby wspomóc, że rzeczywiście tych pacjentów, żeby opowiedzieć im trochę, na czym ta, to jest to, co pan profesor mówił przed chwilą, no opowiedzieć, jakie są mechanizmy, żeby oni też próbowali w jakiś sposób pomóc tym swoim dzieciom i też sobie, bo to jest taka choroba o tyle specyficzna według mnie, że duża część, a na pewno ta część pielęgnacyjna, jednak spoczywa na barkach opiekunów. Tak, tak jak powiedzieliśmy, kadra medyczna jest bardzo dobrze przygotowana do leczenia tego zapalenia skóry. I nie ma z tym problemów, jeżeli o to chodzi. Natomiast
ale też wrażliwość,
to są
taką obserwację,
tak,
rodziców.
To są tylko wizyty lekarskie. Opiekunowie są z dzieckiem na co dzień. Dzień i noc, wakacje, święta, tak, więc do tego jeszcze musi być włączona kadra cała ta edukacyjna, tak, czy wychowawcy w przedszkolu, czy nauczyciele w szkole. To też jest bardzo ważny element, to też jest grupa, którą w jakiś sposób musimy próbować edukować, to już jest rola rodziców na przykład, czy opiekunów, żeby też te grupy uświadamiać i przygotować do tego, żeby wiedziały, jak się zachować w
odpowiednich
sytuacjach.
Żeby umiały żyć z tą chorobą, z chorobą, która jest w rodzinie, chociaż może ich dotyczy ich dziecka tylko, można tu w cudzysłowie mówię, ale dotyczy całej rodziny, jak mówili panowie już do tej pory. To, co pan powiedział, panie Hubercie, to wynika z tego, co pan powiedział, że ta wiedza ściśle medyczna i taka fachowa, ona bardzo mocno połączona jest z tą wiedzą psychologiczną i ze wsparciem psychologicznym, prawda? Z takim towarzyszeniem rodzinie, prawda?
No to jest, już też troszeczkę mówiliśmy o tym, no jakby sama choroba sama w sobie generuje dużo zdarzeń takich o no, charakterze takim psychologicznym czy psychospołecznym. No my robimy liczne badania różnego rodzaju, sprawdzamy, no to pytamy pacjentów, na przykład pytaliśmy pacjentów, czy rodziców, pytaliśmy opiekunów, czy ich dzieci doświadczyły takich sytuacji społecznych wykluczających.
Tak.
Różnego rodzaju. No to tak. Ponad 80% respondentów odpowiedziała, że tak, przynajmniej raz. Aha. Kłótnie w rodzinie, to też ciekawy temat jest, sprawdziliśmy, 60%, 68% dokładnie osób zadeklarowała, że przynajmniej raz doszło do poważnej kłótni w rodzinie ze względu na chorobę jednego z jej członków. Mhm. Myśli samobójcze, no to już dosyć jakby daleko tutaj idziemy, ale takim przedsionkiem do myśli samobójczej jest depresja. No my sprawdziliśmy oczywiście 60% respondentów. Tutaj jakby odpowiadali też i pacjenci, odpowiadali też rodzice, bo to czy opiekunowie, bo to może być tak, że opiekun może mieć depresję z powodu choroby dziecka. Nie mówimy tylko tutaj jakby o samych pacjentach. No to ponad 60% respondentów generalnie zadeklarowała, że jest w stanie depresji. No. Depresja prowadzi wprost do myśli samobójczych. Zwiększony współczynnik rozwodów to jest też rzecz charakterystyczna dla tej choroby. Oczywiście no, u nas taki model raczej funkcjonuje, że zazwyczaj niestety panowie, mówiąc wprost, jakby opuszczają czy porzucają rodzinę ze względu na to, że
no to jest taka tendencja obserwowana przy sytuacji, kiedy w rodzinie występuje problem zdrowotny u dziecka. To nie tylko dotyczy atopowego zapalenia skóry. Niestety tak jest.
No to no, są sytuacje, które pewnie no, jakby niektórzy nie są w stanie, czy nie chcą, czy nie mogą nawet po prostu się zmierzyć i podołać, no więc tak. Po prostu jakby odpuszczają, no to jest przykra rzecz. No kolejny aspekt, no to jest aspekt ekonomiczny. A też robiliśmy badania, no to jest choroba, która jednak wymaga sporych nakładów. My sprawdziliśmy, też było badania, chyba musimy je ponowić, bo 3 lata temu je robiliśmy, no to nam wyszło, że średnio na wizyty lekarskie, na leki, no to polski pacjent czy jego opiekun wydaje rocznie ponad 10 tysięcy złotych. To jest wartość dwukrotnie wyższa niż średnia w Unii Europejskiej. Zrobiliśmy w zeszłym roku jeszcze jedno ciekawe badanie. Też pytaliśmy opiekunów czy pacjentów, czy mieli taką sytuację, że musieli wziąć pożyczkę albo poprosić o pomoc kogoś z rodziny, taką pomoc finansową, po to, żeby móc sfinansować leczenie swoje albo leczenie dzieci. I tutaj nawet nieznakomita większość, bo 100% po prostu, po 100% mieliśmy odpowiedzi tak, że przynajmniej raz w życiu zdarzyło nam się, że musieliśmy zaciągnąć kredyt, wziąć pożyczkę, czy od kogoś z rodziny pożyczyć pieniądze po to, żeby je wydatkować na różne formy leczenia. Tak, oczywiście tutaj też wszystkie kwestie pielęgnacyjne, o których pan profesor mówił, emolienty, czy jakieś inne wyroby medyczne, które w jakiś sposób pomagają działać sobie wami, czy ze świątem właśnie uporczywym, to też wszystkie trzeba kupować i na to wydatkować środki.
Tak. Chciałam zapytać, bo ta choroba, czy ona jest wyleczalna, znaczy wyleczalna, czy można, no bo pana synek ma 11 lat, no ale dzieci dorastają, mają kilkanaście lat, są już dorosłymi ludźmi. Czy również w życiu dorosłym ona jakoś się objawia w taki sposób bardzo ostry jak u dzieci?
Ja może zacznę, zrobię krótki wstęp tylko i myślę, że panu profesorowi oddamy głos, bo to już będzie domena eksperta medycznego. Natomiast jeden mit, z którym też walczymy, no mówi się o czymś takim jak wyrastanie. brytyjskie badania wskazują na wyrastanie z AZS-u w wieku wczesnoszkolnym.
Dlatego o to pytam.
Natomiast to jest bardzo ważna rzecz. To jest AZS, a to powiem zapalenie skóry, to jest choroba z definicji nieuleczalna. Natomiast przez powiedzenie wyrastanie, my mówimy o jakby doprowadzeniu do takiej sytuacji, że pacjent wchodzi w dosyć długą, stałą pewnie nie, ale w dosyć długą remisję. To oznacza, że on wygląda, jakby był zdrowy. Mówimy często to w kategoriach takich, że ma skórę pozornie zdrową, czyli ona wygląda jak zdrowa, natomiast ten pacjent nie jest wyleczony, ta skóra nadal jest chora, tylko ona tak
organoleptycznie
na wzrok
jest,
wygląda, wygląda ok, natomiast ten pacjent nadal jest chory, nadal potrzebuje wsparcia takiego pielęgnacyjnego i niestety przy jakimś nieszczęśliwych okolicznościach, przy zadziałaniu jakiegoś czynnika zewnętrznego,
ta remisja
się kończy i znowu pacjent wchodzi w okres zaostrzenia i często tak bywa, że pacjenci mają długookresową remisję i nagle w wieku dorosłym eksplozja i nagle pojawia się ta atopia ciężka. To nie wiem, pan profesor.
Tak, dziękuję bardzo panie
Hubercie. Działa po prostu.
To pan Hubert Godziątkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych. Panie profesorze, co z wyleczeniem, co z tą perspektywą?
Jeśli pani redaktor pozwoli, ja troszeczkę chciałbym podsumować to, co myśmy dotychczas powiedzieli, żeby te najważniejsze rzeczy dotarły do słuchaczy. Proszę państwa, choroba atopowe zapalenie skóry jest to choroba bardzo przewlekła z okresami remisji.
Aha.
Ale to, że są remisje, to nie znaczy, że dziecko nagle wyzdrowiało. Po prostu tak ta choroba wygląda, że jest gorzej, jest lepiej. Gorzej jest w tych miesiącach, o których mówiłem, przejściowych, kiedy jest więcej infekcji, ale i w zdrowiu, i w remisji obowiązuje nas całkowita emorientoterapia, to znaczy stosowanie tych środków nawilżających i w zdrowiu, i w chorobie.
Nawet
i
jeżeli nie ma objawów.
Mamy już wyniki badań, które wskazują, że te dzieci, które rodzą się ze skórą genetycznie uszkodzoną, tą skórę, która powinna tworzyć barierę przed światem zewnętrznym, ona nas nie chroni. Jeżeli przystąpimy do przywracania funkcji skóry za pomocą smarowania tymi prostymi preparatami leczniczymi, dochodzi do szybszej remisji, a niekiedy do całkowitego wyleczenia. A więc wszystko zależy od odpowiedniej opieki i dlatego bardzo podkreślam konieczność współpracy z opiekunami, ponieważ to nie jest tylko nawilżanie i wiązanie wody w naskórku, dzięki czemu ten naskórek odzyskuje prawidłowy wygląd, ale przede wszystkim naskórek odzyskuje swoje funkcje obronne. W związku z tym ani ten gronkowiec złocisty nie zagraża, ani skóra nie pęka i dziecko się nie drapie, bo jeżeli się drapie, zwiększa się stan zapalny. I to, co podkreślam, bardzo ważne, jeżeli jest zaczerwienienie, czyli stan zapalny, czyli bardzo silny świąt, należy stosować leki przeciwzapalne. I tu mamy dwie grupy bardzo ważnych leków, miejscowe glikokortykosteroidy, które należy stosować z dostrożnością i bardzo krótko, ponieważ mają liczne działania niepożądane. I taka grupa nowych leków, miejscowych inhibitorów kalcyneuryny, które są bardzo bezpieczne, można stosować na wszystkie miejsca, najbardziej wrażliwe, włącznie z twarzą, szyją, okolicami płciowymi. I one przywracają tą prawidłową funkcję skóry, nie działając niepożądanie. Także to jest bardzo ważna wiadomość dla wszystkich opiekunów tych przewlekle chorujących pacjentów. Im wcześniej rozpoczniemy odpowiednie leczenie dostosowane do stanu zapalnego danego pacjenta, mamy szybszą odpowiedź, szybszą remisję, a niekiedy całkowite ustąpienie objawów tej bardzo przykrej choroby.
Tak, dziękuję bardzo. Chciałabym zadać może takie dość trudne pytanie panom. A na ile jest przy rozwoju w naszym kraju, tak powiem, na ile rodzice dzieci z atopowym zapaleniem skóry mają możliwość korzystania takiego stałego, ciągłego z pomocy fachowców? Jak to jest z dostępnością po prostu do właściwych, do specjalistów?
dostępność jest zróżnicowana w zależności od istnienia klinik dermatologicznych, które zajmują się tymi dziećmi i w niektórych klinikach, jak na przykład w naszej gdańskiej, organizujemy okresowo tak zwane szkoły atopii, gdzie uczymy rodziców, jak postępować z tymi dziećmi. I tutaj w skład takiej szkoły atopii wchodzi nie tylko lekarz dermatolog, alergolog, ale również pielęgniarka, która opowiada, jak właściwie pielęgnować, jak kąpać, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy. Bardzo ważne są te zabiegi higieniczne, żeby za długo dziecko nie przebywało w wannie. Krótkie kąpiele, natychmiastowe natłuszczanie po wyjściu z wanny, żeby od czasu do czasu zastosować środki przeciwzapalne. Tego uczymy rodziców, opiekunów i po takim przeszkoleniu znacznie łatwiej pielęgnować dzieci. Ja poznałem pana Huberta ponad 10 lat temu jako przedstawiciela firmy, która sprzedaje tak zwane mokre opatrunki. Wieczorem zawijamy dziecko po kąpieli w mokry opatrunek, dzięki któremu skóra nie swędzi i rano po wyspaniu dziecko jest nierozdrapane i cała rodzina szczęśliwsza. Prosta bardzo metoda. Niestety w Polsce niewiele osób ją stosuje, ponieważ wymaga to pewnego czasu, żeby to dziecko posmarować, zawinąć w warstwę mokrego, potem suchego opatrunku. I dzięki tej prostej pielęgnacji dużo dzieci zdrowieje bez konieczności leczenia ogólnego.
No tak, ale to jest problem, jak trafić dużej liczby, powiedziałabym, do wszystkich dzieci, rodziców dzieci atopowych.
Przede wszystkim zgłaszać się z tymi dziećmi do specjalisty dermatologa, który ma już doświadczenie w leczeniu i w rozpoznawaniu tej choroby, ponieważ zdarzają się również specjaliści znakomici, którzy na skórze się nie znają albo znają się troszeczkę mniej i niekiedy te dzieci długo są leczone z powodu innych dolegliwości, zanim zgłoszą się do właściwego gabinetu. Macie państwo w pobliżu liczne kliniki, ośrodki akademickie, których powstaje coraz więcej, i tam każdy może znaleźć pomoc. My w Gdańsku konsultujemy codziennie takie dzieci od godziny 8. Jeżeli nie znajdziecie pomocy w kraju, proszę przyjechać do nas do Gdańska.
Można znaleźć informacje na pewno na stronie internetowej. Tak, i tak samo, panie profesorze i panie Hubercie, tak samo pomyślałam sobie, że przecież wasze towarzystwo również może być takim przewodnikiem i na pewno jest, prawda?
No tak, no tutaj pan profesor wspomniał o szkołach atopii. To jest bardzo cenna inicjatywa i też postulujemy cieszymy się, że takich inicjatyw coraz więcej powstaje. My też powołaliśmy taki projekt cały, który nazywa się Akademia Zdrowej Skóry i w ramach tego projektu stowarzyszenie właśnie każdego miesiąca w zasadzie organizujemy taką stacjonarną szkołę atopii. Tu zapraszamy pacjentów i zapraszamy opiekunów. Widzimy się stacjonarnie, bo to są spotkania, które wymagają takiego spotkania się, natomiast też to wszystko jest nagrywane i potem emitowane w internecie po to, żeby właśnie jak najszersza grupa odbiorców mogła sobie to obejrzeć. No i ta multidyscyplinarność i potrzeba jakby wielu specjalistów, to pan profesor wspomniał, no to nawet potwierdza fakt, kogo my tam gościmy na tych spotkaniach. Tak zazwyczaj to są co najmniej 3-4 lekarzy, jest dermatolodzy, alergolodzy, ale oprócz tego to jest następne spotkanie, które mamy za tydzień zresztą, w kolejną niedzielę, no to na spotkaniu właśnie będzie położna, która będzie właśnie pokazywała te podstawowe czynności pielęgnacyjne. Psycholodzy, dietetycy. Też w listopadzie na nasze spotkanie zapraszamy na przykład przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Pacjenta, który też opowie opiekunom i pacjentów, jakie są ich prawa i możliwości. I tutaj też jeszcze wracając do tematu jakby dostępności, to konkretnie jeżeli chodzi o Polskę, to od 2021 roku jednak bardzo dużo się zmieniło. dlatego że dla tych pacjentów z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry mamy dostępne bardzo nowoczesne, skuteczne leki w ramach programu lekowego. Więc zaczynaliśmy od pacjentów dorosłych. Na dziś w tym programie lekowym mamy 3 leki nowoczesne dla pacjentów dorosłych, 2 leki dla młodzieży, 1 lek biologiczny dla dzieci w wieku od 6 roku życia. I to, co przed nami jeszcze, i to jest nasza wspólna praca, i to, co już osiągnęliśmy dzięki właśnie współpracy i środowisk pacjenckich, i ekspertów medycznych, to są te refundacje. I teraz czekamy jeszcze na refundację tego leczenia dzieci najmłodszych, czyli od szóstego miesiąca życia do 5 roku życia. I jeszcze przed nami jest też refundacja leku, który będzie dla pacjentów z postacią umiarkowaną choroby. Mhm. To jest też istotne, bo trzeba pamiętać, że pacjenci z postacią umiarkowaną tak samo cierpią jak pacjenci z postacią ciężką. To są te same objawy, one może nie są z taką dużą częstotliwością, ale są tak samo niepokojące i
panie prezesie,
nieprzyjemne.
Ja myślę, że najlepiej byłoby, gdybyśmy teraz podali adres strony internetowej, żeby osoby, które są zainteresowane, żeby mogły się z wami kontaktować. Bardzo proszę, a musimy już oddać głos naszym radiosłuchaczom. Wydaje mi się, że sporo wiadomości tutaj panowie przekazali. Zobaczymy, co nasi radiosłuchacze. Może pan podać adres strony do...
Tak, jeśli można, podałbym adres strony. To jest www.ptca.pl. Jeszcze jedna ważna wiadomość, jeśli można, jeśli możecie państwo zapisać, prowadzimy infolinię wsparcia dosyć profesjonalną.
No właśnie.
I to jest numer stacjonarny, który jest bezpłatny. To jest kierunkowy 22 do Warszawy. 164.
Tak.
78 83.
98?
164 78 83.
Ile?
83.
83.
Tak. Łącząc się z infolinią, możecie się połączyć i z konsultantem, który wam wytłumaczy, na czym leczenie refundowane polega, jak działa program
tak,
lekowy.
Rozumiem. Panie prezesie.
Z dietetykiem porozmawiacie, z psychologiem, także zapraszamy.
Tak, właśnie zapraszamy, bo wszystkiego i tak nie powiemy na antenie, a długo rozmawiamy dzisiaj. Bardzo panom dziękuję. Pan profesor Roman Nowicki oraz pan Hubert Godziątkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych. Drodzy państwo, jeżeli państwo mają takie życzenie rozmawiać z panami, to bardzo proszę 655 23 55 655 23 56 56 to numer kierunkowy 536 600 100 i 536 600 200 oraz 2 numery telefonu dla radiosłuchaczy zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Powiedziałam, jeżeli państwo mają życzenie, ale jeżeli mają państwo potrzebę również. Już mamy telefon. Halo.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Ja słucham tej audycji i chciałabym się podzielić tak króciutko tym, że sama mam takie doświadczenie, bo od 10 roku życia mam łuszczycę i naprawdę ja mam w tej chwili prawie 70 lat. Naprawdę wiele sposobów tych mazideł wykorzystałam, żeby sobie pomóc. I owszem, pomagało, ale w sensie takim, że przynosiło ulgę. Jedynym sposobem, jedyną metodą, która przyniosła mi ulgę i którą odkryłam, powiedzmy jakieś 20 lat temu, to jest UVB. I w łuszczycy mi to bardzo pomaga, przynajmniej na jakiś czas. Potem znowu trzeba wracać do tego. Ale pomaga na tyle, że i ten świąt, który naprawdę jest taki dramatyczny, tak jak tu pan doktor opisał, jeżeli to jest ostry stan zapalny i wszystkie inne objawy ustępują na jakiś czas i jest przynajmniej cisza, spokój przez jakiś czas i jest fajnie, można o tym zapomnieć. Czy w przypadku dzieci z ATP, z AZS, czy UVB może być wskazany, czy jest bezpieczny, co pan doktor mógłby na ten temat powiedzieć.
Tak, dziękujemy pani bardzo. Pozdrawiamy i oddajmy głos panu profesorowi. Halo?
Bardzo dziękuję za ten głos. Oczywiście to, co podkreślałem na początku, każdy pacjent, mimo że choroba jest ta sama, każdy pacjent choruje indywidualnie i do każdego pacjenta potrzebny jest inny rodzaj terapii. Ja podkreślałem na początku, że promieniowanie słoneczne korzystnie hamuje rozwój zmian zapalnych, tylko należy je stosować z rozsądkiem. I rzeczywiście u niektórych dzieci przed zastosowaniem leczenia ogólnego, przed którym też należy zachować pewną wstrzemięźliwość, to nie jest tak, że wszyscy wezmą jakiś nowy lek biologiczny i będą mieli spokój. Nie znamy jeszcze odległych działań tych nowoczesnych leków, natomiast wiemy, że choroby przewlekłe skóry uczą pokory nie tylko pacjenta, ale również lekarza i wymagają bardzo ostrożnego leczenia miejscowego. Jeżeli same stosowanie preparatów miejscowych, tak jak pani powiedziała, mazideł nie działa, wtedy możemy spróbować stosować tak zwaną fototerapię. Wtedy różne metody działania promieniowania sztucznego, słonecznego działa korzystnie. Proszę jednak pamiętać, że to jest dosyć ograniczona możliwość leczenia, bo też nie wszystkie ośrodki medyczne posiadają taką metodę. I w niektórych przypadkach ta fototerapia bardzo pomaga. Oczywiście stosujemy ją u dzieci starszych, troszeczkę i u osób dorosłych i w niektórych przypadkach mamy dobre, bardzo wyniki leczenia. Natomiast przed zastosowaniem leczenia ogólnego zawsze należy sprawdzić, czy nasz pacjent stosuje nasze zalecenia, czy nie chce iść na skróty, żeby nie stosować mazideł tych okropnych i od razu zastosować cudowny lek, który przywróci mu zdrowie na całe życie. Tak. Nie ma takich możliwości.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Odbieramy następny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Romualda. A przysłuchiwałam się przez cały czas tej audycji, ponieważ wnuczka moja malutka, 2 lata, córka mieszka za granicą w Pradzie, była właśnie na święta, na wakacje, przepraszam, bo nie są nauczycielami, więc lekarz tam jak gdyby określił dla niej, że jest to egzema. Czy jest to samo, co atopowe dla mnie? Ja nie bardzo właśnie mogę to połączyć, natomiast objawy, jakie widziałam, no i ubolewałam nad tym, ponieważ ona też budziła się w nocy na nóżkach, szczególnie na nóżkach. Miała te stópki takie, które właśnie też zadrapywała. Córka miała oczywiście to nawilżanie, widziałam, jak to robią. Tylko wydawało mi się, że troszeczkę za długo siedziała w tej kąpieli, bo jak tu usłyszałam, że to krótka ma być kąpiel, potem nawilżanie, to jak gdyby tego chyba
tak,
nie
przestrzegali. Rozumiemy, ponieważ mamy mało czasu. Pytanie co to jest egzema, czy to jest...
Czy to jest to samo i
aha,
czy to
egzema,
właśnie...
czy to samo. Tak, dziękujemy pani bardzo. Pozdrawiamy, panie profesorze.
Egzema to jest bardzo szerokie pojęcie, do którego również możemy zaliczyć egzema, czyli wyprysk po polsku. Mm-hmm. Możemy zaliczyć także wyprysk atopowy i z tych kilku słów, które pani przekazała, możemy się domyślać, że właśnie chodzi tutaj u tego dziecka atopowe zapalenie skóry, czyli dermatolog, odpowiednia opieka miejscowa i współpraca z rodzicami.
Tak, i pani powiedziała, że córka stosuje jakieś specyfiki.
No, ale może nie takie, które powinna.
No, ale jest Gdańsk, jest Towarzystwo Chorób Atopowych, proszę pani.
Zawsze chętnie pomożemy. Ja tylko nie powiedziałem, że żeby się zgłosić do nas, do kliniki z prośbą o pomoc, musimy mieć skierowanie najlepiej od lekarza dermatologa z tak zwanym kodem, bo bez tego kodu teraz nowoczesny system medycyny nie pozwala nam na konsultację. Więc każdy pacjent, który ma takie skierowanie, może z takim PIN-kodem zgłaszać się.
Ale myślę, że lekarz specjalista będzie wiedział.
Tak, ale w Szwecji to raczej nie będzie
wiedział. No, ja rozumiem, oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Anna Maria z Łodzi.
Na wieki wieków, amen. Witamy panią.
Szanowni państwo, gdyby nie to, że jest to rozmowa prowadzona na falach Radia Maryja, katolickiej, chrześcijańskiej rozgłośni, nie odważyłabym się wykonać tego telefonu i powiedzieć tego, co mam bardzo mocno od pewnego czasu zapisane w duszy i w umyśle.
A może pani to powiedzieć krótko, bo już nie mamy czasu.
Okej. Okay. Jezus powiedział jedno zdanie. Jeśli przyjdziecie do mnie, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Zastanawiam się, czy współczesny świat nie pomylił się, robiąc szlaban pomiędzy wiarą a zdrowiem człowieka.
Proszę pani, halo? Wydaje mi się, że to, co pani do tej pory powiedziała, to już nam daje do... Możemy już rozmawiać na ten temat. Dziękujemy pani bardzo. Panie profesorze?
Ja nie widzę żadnego, że tak powiem, braku powiązania wiary ze zdrowiem. Wręcz przeciwnie, mamy badania, że te osoby wierzące chorują łatwiej się leczą i mniej ulegają tym wszystkim depresjom w porównaniu do osób niewierzących.
Pani chyba chciała nam to powiedzieć, ale ponieważ...
Być może, ale nie bardzo zrozumiałem, co chciała powiedzieć. Wydaje mi się, że właśnie chodziło o to, że osoby wierzące łatwiej wyleczyć przewlekłych chorób i to chyba o to chodziło.
Tak. Dziękujemy bardzo. Już odbieramy następny telefon i to już będzie pewnie ostatni telefon. Ojciec odbiera. Tak, czasami wydaje nam się, że świat szaleńczo gdzieś podąża, nie w tym kierunku, w którym jest to pożądane. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze?
Ja tak właśnie do audycji o sprawach skórnych słyszałem. Miałem właśnie takie problemy bardzo duże właśnie ze sprawami skórnymi, z łuszczycą, taką poronną, jak to się nazywało, tak mi lekarz stwierdził. Chciałbym po prostu się podzielić tym, że w mojej sytuacji bardzo pomógł mi olej lniany budwigowy. Tą kurację można znaleźć w internecie, ale stosuję go do dzisiaj codziennie po dwie łyżki i wszystkie zmiany takie skórne na rękach, gdzie mi pękały rany, otwierały się rany nawet na rękach, wszystko po prostu mi poginęło. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Panie profesorze?
Moim zdaniem lepsze znacznie są oleje rybne. Mówiłem o tych nienasyconych kwasach tłuszczowych, które są nie do przecenienia. Jeżeli pacjent wierzy w olej lniany, bardzo proszę. Wiara czyni cuda.
Ale czy to chodzi o używanie na skórę, czy do wewnątrz?
Zrozumiałam, że do wewnątrz pan stosował, ale możemy stosować i zewnątrz, i wewnątrz. Aha. I na pewno te kwasy nienasycone zadziałają bardzo dobrze i pomogą w leczeniu.
Tak, dziękujemy bardzo. Panie profesorze, mamy 2 minuty do końca spotkania. Czy jakaś refleksja, czy jakaś myśl na koniec, żebyśmy pozostawili radiosłuchaczy z jakim?
Apeluję do wszystkich pacjentów, do rodziców dzieci atopowych, żeby nie wierzyli, że lek biologiczny całkowicie zrewolucjonizował już terapię dermatologiczną. Najpierw trzeba zacząć od podstaw, a jeżeli nawet stosujemy leki biologiczne, które też dobieramy, tak jak pan Hubert powiedział, w zależności od wieku, w zależności od nasilenia, to leczenie miejscowe, którego pacjent bardzo nie lubi, jest obowiązkowe. Także proszę państwa, należy zachować umiar i pokorę i wtedy będzie dobrze.
Tak, dziękuję bardzo. To pan profesor Roman Nowicki, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych, dermatolog, alergolog, wenerolog, kierownik Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Gdańskiego. Tak szybko mówię i się, że tak powiem, potykam, dlatego że już nie mamy czasu, z Gdańska. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
I pozdrawiam pana oczywiście. I pan Hubert Godziątkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych. Panie Hubercie, 1 minutkę.
Odniósłbym się jeszcze do pani, która dzwoniła. Ja podobnie jak pan profesor też jakby nie widzimy żadnych szlabanów. Jest wręcz odwrotnie, bo nam świecą takie, pan profesor się ze mną zgodzi i my też jako organizacja pacjencka takie podejście mamy, że choruje każdy. Mhm. Chorują i osoby wierzące, i chorują osoby niewierzące, chorują ludzie zamożni, chorują ludzie ubodzy, chorują wszyscy bez względu na
wszyscy
orientację.
Wszyscy jesteśmy narażeni. Tak.
Również polityczne. Tak, więc i to, co jest najważniejsze, to jest edukacja, dotarcie z wiedzą do jak najszerszej grupy. To dzisiaj ustaliliśmy i myślę, że w tym aspekcie to ja też bardzo dziękuję za to, że mogliśmy dzisiaj tu w Radio Maryja dosyć długo porozmawiać o tym problemie, którym jesteśmy zainteresowani, czy ja to zapewnię skórę.
Dziękuję
ja bardzo.
Bardzo
serdecznie dziękuję i również słuchaczom za wysłuchanie.
Właśnie. I zapraszamy na stronę internetową
ptca.pl.
Aha, PTCA. Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych. To jest skrót, tak? .pl. I tam można znaleźć no, wiele informacji. Dziękuję bardzo panom, dziękuję bardzo ojcu Robertowi. Drodzy państwo, wszystkim państwu, którzy słuchali tej audycji, którzy włączyli się w audycję. Szczęść Boże na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.